Witajcie, z tej strony Michał Oleszczyk, Spoilermaster, podcast do słuchania po seansie. Witam Was w kolejnym odcinku mojego podcastu, w którym opowiadam o kinie bez strachu przed spoilerami. Zapraszam do posłuchania odcinka, jeżeli widzieliście już film, o którym mówię, ewentualnie jeżeli nie boicie się spoilerów. Spoilermaster jest podcastem w całości utrzymywanym przez patronki i patronów w serwisie patronite.pl. Zachęcam do zerknięcia na mój profil na tym portalu i rozważenie wsparcia. Spoilermaster jest i pozostanie podcastem darmowym w szerokim, wolnym dostępie, a jego misją jest popularyzacja wysokojakościowej wiedzy o kinie. Jeżeli chcecie wesprzeć moją pracę przy przygotowywaniu odcinków, zachęcam do tego. Szczególnie dziękuję moim patronkom i patronom imiennym, a zatem Michałowi Hudolińskiemu ze strony Gotham w deszczu, Agnieszce Egeman, Odiemu Hendersonowi, Beacie Hołowni, Annie Jóźwiak, Jakubowi Kądzielskiemu, Tomaszowi Kopoczyńskiemu, Bartkowi Przybyszewskiemu, autorowi bloga Liczne Rany Kłute, na którym przeczytacie o kinie, komiksie, internecie i telewizji, Konradowi Słoce, Mateuszowi Stępniowi, Jerzemu Zawadzkiemu i Tomaszowi Mączce, autorom podcastu Let's Make Movies, prezentującego ciekawe analizy filmowe, blogowi Przygody Scenarzysty, prezentującego analizy scenariuszowe, a także Fundacji Wasowskich, dedykowanej ochronie spuścizny Jerzego Wasowskiego i wydającej książki Grzegorza Wasowskiego. Serdecznie dziękuję im wszystkim i wszystkim moim patronom i patronkom i wszystkim słuchaczom, którzy lubią i słuchają Spoiler Mastera. W dzisiejszym odcinku opowiem Wam o filmie Proces Siódemki z Chicago, filmie w reżyserii Aarona Sorkina, dostępnym na platformie Netflix, filmie z roku 2020, który otrzymał 6 nominacji do tegorocznych Oscarów. Nagrywam ten odcinek w kwietniu roku 2021, jeszcze przed ceremonią Oscarową. I co prawda ten film nie jest faworytem w żadnej z kategorii, do których jest nominowany, chociaż być może scenariusz Aarona Sorkina tej nagrody się doczeka, to wydaje mi się, że jest to jeden z ciekawszych filmów, jakie znalazły się w tej tegorocznej oscarowej stawce i mimo, że nie uważam go za film doskonały, to na pewno jest to interesujący portret pewnej epoki, pewnego czasu i ludzi, którzy, no właśnie, pozostają ikonami oporu przeciwko władzy, czy już są trochę wyblakłymi portretami ludzi, którzy w pewnym momencie inspirowali ludzi do działania, a dzisiaj są tylko kolekcją dinozaurów. Zobaczymy, jak sprawa się ma w przypadku tego filmu, który opowiada o wydarzeniach liczących już sobie ponad pół wieku. W przygotowaniu do odcinka pomogły mi liczne materiały dodatkowe, na czele z książką Johna Schulza pod tytułem The Conspiracy Trial of the Chicago Seven, książką Jerzego Jarniewicza All You Need Is Love, sceny z życia kontrkultury. Korzystałem także z anglojęzycznej Wikipedii i z filmu dokumentalnego telewizji CBS pod tytułem Riot, poświęconego zamieszkom w trakcie konwentu Partii Demokratycznej w Chicago roku 1968. O historii ósemki, a później siódemki z Chicago, którą za chwilkę Wam przybliżę, zanim opowiem o filmie, można znaleźć ogromną ilość materiałów w sieci. Jest to prawdziwa studnia bez dna, w którą bardzo łatwo da się wciągnąć, zwłaszcza, że mamy tutaj, no właśnie, aż 8 uczestników wydarzeń, dodatkowo mamy prokuratorów, obronę, sędziego i każdy z nich ma bardzo interesujący życiorys i tak naprawdę czytanie o ósemce z Chicago to jest taki ciągły kalejdoskop zdarzeń, kalejdoskop interpretacji historycznych, w których można się zagubić po pewnym czasie, ale nie ma żadnej wątpliwości, że czytać i oglądać na ten temat warto, dlatego że rzeczywiście Aaron Sorkin nakręcił film o jednym z kluczowych wydarzeń amerykańskich kultury, polityki wieku XX, mianowicie o procesie ósemki mężczyzn oskarżonych o dosłownie spiskowanie przeciwko państwu amerykańskiemu, spiskowanie z celem wzniecenia niepokojów społecznych i wzniecenia buntu. Film ten ogląda się bardzo dziwnie i w czasie pandemii, kiedy to zgromadzenia są raczej zakazane i w czasie, kiedy a miało dokładnie to miejsce w Stanach Zjednoczonych są bardzo liczne napięcia społeczne, które niejednokrotnie owocowały, no właśnie, starciami tłumów z policją, ale także premiera odbyła się jeszcze przed wyborem Joe Bidena na prezydenta, ale już można było ten film oglądać w momencie, kiedy doszło do jeszcze bardziej spektakularnych, a przynajmniej bardzo telegenicznych zamieszek, podczas kiedy tłum zwolenników prezydenta Trumpa, nie uznawszy wyborów ostatnich, rzucił się po to, by przejąć Kapitol. Innymi słowy, film wchodzi na nasze domowe ekrany wszedł w roku, w którym bardzo liczne niepokoje społeczne i polityczne rozdzierały świat, jednocześnie pod kloszem pewnym pandemii te nastroje i pewna radykalizacja cały czas postępują. A zatem wydaje się, że Aaron Sorkin trafił tym filmem w swój czas, dlatego że tak jak na sali sądowej w roku 1969 i później 70 toczył się proces, który miał zadecydować o tym, jak ma wyglądać praworządność w Stanach Zjednoczonych, ale także która ze stron, konserwatywna czy postępowa, która ze stron pokoleniowego sporu, który tak mocno naznaczył lata 60, ma rację. Okazuje się, że po wielu latach ten proces, będący jednocześnie rodzajem teatru politycznego z bardzo barwnymi aktorami, że on wciąż wydaje się jak w soczewce skupiać kluczowe napięcia dwudziestowieczne, zwłaszcza napięcia powojenne, zimnowojenne i to ciągłe pytanie o ambiwalentne siły konserwatyzmu i postępu, kapitalizmu i socjalizmu, które tak bardzo naznaczyły historię XX wieku. Dodatkowym przewodnikiem po tym świecie i po tym momencie historycznym w drugiej połowie odcinka będzie profesor Patrick Vaughan, wykładowca Uniwersytetu Jagiellońskiego, wielokrotny już gość mojego podcastu, z którym rozmawiałem między innymi o kontekście historycznym filmu Pewnego razu w Hollywood. Także rozmawialiśmy o Jimmym Hoffie przy okazji filmu Irlandczyk. Profesor Vaughan naświetlił także konteksty gorączki sobotniej nocy i wczesnych lat 70. w przypadku filmu Wybawienie Johna Burmana. Te wszystkie odcinki Spoilermastera są dostępne i zachęcam do posłuchania. Profesor Vaughan opowiada o amerykańskiej historii z niesamowitą swadą i pasją. No i dzisiaj w drugiej połowie odcinka porozmawiamy także o tej niebywale wrzącej cieczy i tym garncu, jakim było Chicago w sierpniu roku 1968, kiedy to grupa w przybliżeniu 10 tysięcy protestujących starła się na ulicach Chicago z policją, gwardią narodową i armią uruchomioną w niemalże dwukrotnie większej liczbie niż liczba protestujących przez burmistrza Chicago Daley'a, który absolutnie chciał użyć planowanych protestów antywojennych i antyestablishmentowych w sierpniu 68 roku po to, aby przed telewizyjnymi obiektywami niejako zgnieść kontrkulturę w zarodku i pokazać, że prawo i porządek w wydaniu konserwatywnym z twardą policyjną pałką i z twarzą właśnie amerykańskiego policjanta jest tą siłą, która w Chicago zatriumfuje. Okazało się trochę inaczej, a echo, jakie rozbrzmiewa od momentu, kiedy nastąpiły starcia i nastąpiła przemoc policyjna wobec protestujących, do dzisiaj odbijają się w amerykańskiej kulturze. Zamieszki w trakcie tego, no właśnie, różnie znalazłem w piśmiennictwie polskim, konwencji Partii Demokratycznej, ale także konwentu Partii Demokratycznej. Będę się tutaj trzymał słowa konwent, wydaje mi się ono bardziej trafne. No, te echa do dzisiaj rozbrzmiewają i ponieważ nie żyjemy już w tym złudzeniu, które mogło przez mniej więcej dekadę w latach 90. zamydlić czy zamglić nam spojrzenie, to znaczy nie żyjemy w złudzeniu, że czasy nam współczesne są czasami spokojnymi, wręcz przeciwnie, czujemy ilość napięć, ilość konfliktów i ciągle przewalającej się wojny kulturowej, która toczy się na naszych oczach, często z naszym i świadomym, i nieświadomym udziałem. Wydaje się, że film Sorkina, który z jednej strony jest trochę konserwatywny w formie, dlatego że jest no, takim dramatem sądowym, jakiego mistrzem Sorkin okazał się już w swoim pierwszym ważnym scenariuszu filmowym, czyli w Ludziach honoru z roku 1992, jest, a z drugiej strony zamyka nas w tej puszce sali sądowej i każe rozsądzać rozmaite racje. Otóż wydaje się, że ten film może być przyczynkiem do jakiejś bardzo interesującej dyskusji. Zanim o samym filmie, skrótowo przedstawię wydarzenia, skrótowo dlatego, że więcej o ich kontekście opowie nam profesor Von w drugiej połowie audycji, ale jednak najważniejsze, co trzeba pamiętać o zamieszkach w Chicago roku 1968, to że były one swoistą kulminacją roku, który bez żadnych obaw o przesadę można nazwać najbardziej szalonym rokiem amerykańskiej historii XX wieku. Szalonym, no to taki eufemizm, tak naprawdę niepokojącym, pełnym napięć, tarć, przemocy. Rok 68, który na całym świecie okazał się takim momentem politycznego i świadomościowego przesilenia pomiędzy siłami, no właśnie, konserwatywnymi i postępowymi, ale także pomiędzy siłami rozmaitych reżimów państwowych, a obywateli, którzy mówili nie. Otóż ten rok w Stanach Zjednoczonych był naznaczony niebywałą wręcz przemocą i kolejnymi wstrząsami politycznymi. Do tych wstrząsów należy zaliczyć fakt, iż urzędujący prezydent Lyndon Johnson, który objął urząd po śmierci Johna Kennedy'ego w roku 1963, zapowiedział, że nie będzie kandydował na prezydenta na kolejną kadencję. To był polityczny wstrząs, który uruchomił ogromne przemiany w samej partii demokratycznej, z której Lyndon Johnson się wywodził. Innymi słowy, nominacja prezydencka była do wzięcia. Oczywiście bardzo upraszczam ten proces. Nominację prezydencką, o tę nominację Partii Demokratycznej ubiegało się dwóch kandydatów, Hubert Humphrey, który już rzucał wyzwanie Johnowi Kennedy'emu jeszcze na początku lat 60. o tę właśnie nominację, a także Eugene McCarthy, który z tych dwóch był powiedzmy bardziej postępowy, na pewno bardziej antywojenny. Ameryka już kolejny rok była uwikłana w wojnę w Wietnamie, która nie dość, że kosztowała bardzo dużo, to okazywała się właściwie porażką i na froncie militarnym, i na froncie propagandowym, i na froncie tkanki społecznej, komunikacji społecznej, dlatego że nic tak nie podzieliło społeczeństwa amerykańskiego wedle linii światopoglądowych i pokoleniowych, jak właśnie wojna w Wietnamie w latach 60. Można powiedzieć, że była to i militarna, i PR-owa katastrofa, która rozgrywała się bardzo długo i w roku 68 wciąż zwiększano ilości wysyłanych do Wietnamu amerykańskich żołnierzy, a nastroje społeczne były naprawdę bardzo gorące. Zatem rezygnacja Lyndona Johnsona z ubiegania się o nominację i oddanie tej nominacji do takiej walki pomiędzy właśnie Eugene'a McCarthy'ego, bardziej antywojennego, i Huberta Humphreya, który nie był aż tak antywojenny, było takim pierwszą iskierką, która zapłonie w sierpniu 68 roku w trakcie konwencji, która przyzna nominację prezydencką właśnie Humphreyowi. O tym więcej opowie nam profesor Von. Ale rok 68 to także rok ogromnych napięć rasowych, licznych wybuchów niepokojów społecznych, no i przede wszystkim rok dwóch kluczowych politycznych zabójstw, to znaczy zabójstwa Martina Luthera Kinga, aktywisty na rzecz praw obywatelskich osób czarnoskórych, który reprezentował, można powiedzieć, pokojową stronę sporu, taką domagającą się dialogu i nieużywania przemocy. Wraz z jego śmiercią odchodzi do lamusa przekonanie, że bez przemocy te napięcia rasowe w Stanach da się rozwiązać i następuje duża radykalizacja wielu walczących o prawa czarnoskórych amerykańskich obywateli. Drugim takim zabójstwem jest zabójstwo Roberta Kennedy'ego, z którym wiązano pewne nadzieje także prezydenckie, i znowu wraz z odejściem Roberta Kennedy'ego odchodzi pewne marzenie, że być może oto następca, także w pewnym sensie następca krwi, brat Johna Kennedy'ego, przyniesie jakieś ukojenie Ameryce, przyniesie ukojenie temu krajowi tak bardzo w tamtym czasie rozchwianemu. Innymi słowy, w latach w 68 roku, kiedy już szykuje się konwencja, czy konwent Partii Demokratycznej w Chicago, w kraju wrze, i rozmaici działacze szykują się do zaprezentowania, zamanifestowania swojego sprzeciwu przeciwko wojnie w Wietnamie właśnie wtedy w Chicago. Tymi działaczami między innymi są starszej daty pacyfiści, jak David Dellinger, urodzony w roku 1915, a zatem liczący sobie już w tamtym czasie ponad 50, który od lat był zaangażowany w rozmaite antywojenne działania, między innymi w latach II wojny światowej odmówił udziału, był tak zwanym conscientious objector, czyli odmówił udziału w działaniach militarnych. Dużo młodszym od niego działaczem na rzecz, w ramach tak zwanego Stowarzyszenia Studentów na Rzecz Społeczeństwa Demokratycznego, SDS, Tom Hayden, młodszy, liczący sobie w tamtym czasie niecałych 30 lat, jego kolega Rennie Davis, rok młodszy z kolei od niego, bardzo świadomi działacze, którzy tak naprawdę kładli pewne podwaliny pod narodziny nowej lewicy w latach 60. Dość powiedzieć, że Tom Hayden, zagrany w filmie Sorkina przez Ediego Redmayna, był autorem tak zwanego stwierdzenia Sport Harron, które pojawiło się na początku lat 60. i które było taką mapą drogową, jeżeli chodzi o język i metody sprzeciwu przeciwko działaniom państwa amerykańskiego właśnie w latach 60. A zatem mamy pacyfistę starszej daty, mamy pacyfistów zaangażowanych politycznie w postaci Toma Haydena i Rennego Davisa młodszej daty. Mamy także dwóch anarchistów z krwi i kości, jednocześnie anarchistów z pewnymi predylekcjami do występowania i do prowokowania teatru społecznego, to znaczy Abby Hoffmana, urodzonego w roku 36, a zatem tuż troszkę ponad 30 w momencie wydarzeń, i Jerry'ego Rubina. Jerry Rubin, który urodził się w roku 38, a zatem znowu 30-latek, razem z Abby Hoffmanem i także we współpracy z Davidem Dillingerem okazjonalnie dopuszczali się bardzo wielu aktów prowokacji, które miały cechy pewnego teatru ulicznego, ale także miały na celu wzbudzanie zgorszenia, wzbudzanie szybkiej reakcji społecznej. Ich wydźwięk był zdecydowanie antykapitalistyczny. Abby Hoffman i Jerry Rubin obydwaj pochodzili z żydowskich domów, z żydowskiej klasy średniej, wychowywali się na kampusach amerykańskich i byli studentami bardzo rozczytanymi w pismach marksistowskich. Abby Hoffman był zresztą osobiście studentem Herberta Marcusego, jednego z głównych ideologów wojny kulturowej, którą takich ideologów nowej lewicy, która postulowała swoisty marsz przez instytucje i tworzenie środowiska, czy stworzenie pewnego ekosystemu instytucji i przekonań, które miały, najkrócej mówiąc, obalić amerykański kapitalizm, imperializm i zbudować w jego miejsce nowe, sprawiedliwe społeczeństwo. Abby Hoffman i Jerry Rubin byli niesłychanie medialni, wydawali liczne książki, ale także nigdy nie uciekali przed kamerami telewizyjnymi, zdawali sobie sprawę z tego, że tak naprawdę rodzaj niemalże show biznesowego sznytu bardzo umożliwia rozszerzanie ich ideologii. Nazywali się Yippies, to od partii młodości, co w latach 80. zostanie przekształcone w Yappies, ale o tym powiem troszeczkę później. Byli w pewnym sensie klaunami, w pewnym sensie wizjonerami, a w pewnym sensie politycznymi guru, i to oni także zasiądą na ławie oskarżonych jako ci, którzy rzekomo spiskowali, aby protesty w Chicago roku 68 stały się krwawą jatką i przestrzenią starcia z policją. Podsumowując, wiem, że ten wstęp może być trochę długi, ale musimy zrozumieć, kim jest ósemka z Chicago. Mamy owego starszego Davida Dellingera, młodszego Toma Haydena i Renny Davisa, aktywistów. Mamy Jerry'ego Rubina i Abby Hoffmana, owych anarchistów. Ale mamy poza tą piątką także dwóch aktorów wydarzeń, którzy okazali się bardziej schowani w tle i nawet w filmie Sorkina także w tle bardziej występują niż w centrum, mianowicie John Froines i Lee Wiener. Tych dwóch swoją drogą do dzisiaj żyjących, jako jedynych z tak zwanej siódemki z Chicago, zaraz jeszcze powiem o ósmym, czyli o Bobim Seale, który także jeszcze jest z nami. Otóż John Froines i Lee Winer byli także aktywistami, troszeczkę tutaj zmarginalizowanymi, jeżeli chodzi o sławę zasiadania, czy właśnie przynależenia do owej ósemki, czy siódemki z Chicago. Ważne jest to, że John Froines był chemikiem i przez lata zasiadał później w rozmaitych szacownych stowarzyszeniach chemicznych i toksykologicznych. Był oskarżony m.in. o przygotowywanie właśnie niebezpiecznych substancji na potrzeby wojny miejskiej. Lee Winer był także aktywistą i człowiekiem, który z latami będzie troszeczkę takim kronikarzem wydarzeń roku 68. Wyda także swoją własną książkę, zresztą dosyć niedawno, i będzie bardzo silnie, nawet obecnie, porównywał to, co działo się w Chicago w roku 68. do tego, co obserwowaliśmy na amerykańskich ulicach w roku 2020. A zatem, a to siódemka, a ósemka, dlaczego ósemka? Czasami mówią Chicago 7, no tak mamy w tytule, prawda? Siódemka z Chicago, czasami mówią ósemka z Chicago, no najkrócej mówiąc, zaczęło się od ósemki, skończyło się na siódemce. Ósmym oskarżonym był Bobby Seale, czarnoskóry współzałożyciel partii Czarnych Panter, która od roku 66 postulowała bardzo militarne podejście do walki o prawa obywatelskie osób czarnoskórych w Stanach, Afroamerykanów. Bobby Seale został w pewnym momencie wyłączony z procesu o tak zwany spisek chicagowski i od tego momentu, po tym wyłączeniu, które widać w filmie, chociaż jest dosyć mocno przekłamane, jeżeli chodzi o chronologię tego wyłączenia, no od tego momentu mówimy już o siódemce z Chicago. Bobby Seale był, w pewnym sensie stał się symbolem tego procesu, kiedy to po licznym i bardzo takim mocnym domaganiu się, aby mógł sam siebie reprezentować zgodnie z Konstytucją Stanów Zjednoczonych jako swój własny adwokat, na co sędzia Julius Hoffman, niespokrewniony z Abby Hoffmanem, wielokrotnie odpowiadał negatywnie, został związany, zakneblowany i przykuty do krzesła łańcuchem, i ten obraz zakneblowanego, związanego, czarnoskórego mężczyzny, na widok którego swoją drogą jedna z przysięgłych zaczęła płakać, był takim symbolem tego procesu i jego pewnego politycznego wymiaru, do którego sam prokurator i sędzia nie chcieli się przyznać. Jednak ten widok czarnego mężczyzny z zakneblowanymi ustami bardzo wyraźnie pokazywał, że najwyraźniej pewne napięcia, pewne tematy polityczne w tym procesie także istnieją, tyle że nie są przez sędziego i prokuratora wypowiadane. Bobby Seale w pewnym momencie został wyłączony z procesu i wszystkie zarzuty przeciw niemu zostały później oddalone. Ten moment jest przedstawiony przez Sorkina. Chronologia zostaje przez Sorkina dla celów dramaturgicznych bardzo znacząco zamieniona. Jest pokazane, jakoby wyłączenie Bobby'ego Seala było konsekwencją i nastąpiło tuż po morderstwie Freda Hamptona, który także należał do Czarnych Panter, i było to niemalże z całkowitą pewnością zabójstwo polityczne. Natomiast jest pokazane w filmie, jakoby najpierw Hampton został zamordowany, a potem Bobby Seale został wyłączony z procesu. W istocie było odwrotnie. Najpierw został wyłączony Bobby Seale i dopiero później nastąpiło morderstwo Hamptona, ale to tutaj licencja poetyka Sorkina sprawia, że jest to taki jeden z ważniejszych punktów kulminacyjnych, kiedy także Bobby Seale mówi wprost Tomowi Haydenowi, że stawka młodego, białego 30-latka, właśnie białego mężczyzny w tej grze, który wywodzi się z kampusu uniwersyteckiego, jest jednak trochę inna niż stawka Afroamerykanina wywodzącego się z klasy robotniczej. Bobby Seale w jednej z lepszych scen filmu mówi Tomowi Haydenowi: wiecie przecież, że wy po prostu buntujecie się przeciwko waszym tatusiom. My buntujemy się przeciwko sznurowi zwisającemu z drzewa, nawiązując tym samym do przemocy, linczu i do całego dziedzictwa niewolnictwa i przemocy przeciwko czarnoskórym na południu Stanów Zjednoczonych. No tutaj trzeba przyznać, że rzeczywiście ta stawka jest inna i w pewnym sensie symboliczne także wyłączenie Bobby'ego Seala z tej ósemki chicagowskiej sprawia, że należy spojrzeć na walkę czarnoskórych o prawa obywatelskie i walkę antywojenną, jaką prowadzili aktywiści przede wszystkim na kampusach uniwersyteckich, jednak jako dwie oddzielne walki, których do końca pogodzić się nie dało ze względu na to, że wychodziły z zupełnie innych pobudek i z innych także warunków socjopolitycznych, ale to także oczywiście temat na inną rozmowę. Ten proces toczył się ponad 100 dni i, co dla nas ważne, stał się także podstawą dla całkiem licznych filmów, które powstały nawet jeszcze niemalże w trakcie trwania tego procesu, bo już w roku 1970 BBC wyprodukowało film z Ronem Coxem, znanym nam z filmu Wybawienie Johna Burmana chociażby, odsyłam do odcinka Spoilermastera, w roli Abiego Hoffmana. W roku 1971 nikt inny jak Jean-Luc Godard nakręcił swój film właściwie z taką grupą, nazwaną grupą Dzigi Wiertowa, pod tytułem Włodzimierz i Róża. Nikt by się nie domyślił, że Włodzimierz i Róża to może być film o ósemce z Chicago, a jednak dokładnie tak było i film powstawał w zasadzie jeszcze w trakcie samych wydarzeń. Był to film bardzo mocno eksperymentalny, który stosował takie techniki montażowe nawiązujące do kina sowieckiego jeszcze lat 20., ale także, który był rodzajem po prostu takiej prowokacji na żywo upatrującej w ósemce z Chicago właśnie takich wojowników o wolność, która właśnie na oczach Ameryki już zarządzanej od początku 69 roku przez Richarda Nixona. Otóż ten ruch był niejako ideologicznie zgniatany. No właśnie, Richard Nixon jest tutaj ukrytym bohaterem wydarzeń. Wydaje mi się, że Sorkin wykazuje duże wyrafinowanie, nie pokazując w zasadzie w tym filmie Richarda Nixona, pokazując tylko efekty jego działań. Mówi się o tym konwencie Partii Demokratycznej i o tych zamieszkach, że niejako sprezentowały one zwycięstwo Nixonowi. Milcząca moralna większość konserwatywnie nastawionych Amerykanów, patrząc na to, co działo się w Chicago, mówiąc krótko, wzięła stronę burmistrza Daley'a i temu właśnie wezwaniu do poszanowania prawa i porządku, które reprezentował Richard Nixon, i nawet wśród samych aktywistów narodziło się później takie przekonanie, że jakby to, co wydarzyło się w Chicago, było częściowo odpowiedzialne za zwycięstwo Richarda Nixona, i Richard Nixon w filmie Sorkina zostaje ukazany właśnie jako taki ukryty aktor wydarzeń, który wymienia chyłkiem prokuratora generalnego. Tutaj w roli tego wymienionego Ramseyego Clarka występuje krótko, ale bardzo efektownie Michael Keaton, dając zresztą kluczowe zeznanie, które faktycznie nic nie zmienia, ponieważ zostaje wykreślone z zapisu procesu przez sędziego Hoffmana, ale tak, Richard Nixon tutaj jest takim właśnie niewidzialnym aktorem. Richard Nixon i całe przekierowanie polityki amerykańskiej na tory bardziej konserwatywne, i także ukrytym tematem filmu jest rozpad czy ogromny kryzys Partii Demokratycznej, która w pewnym sensie cierpiała na swoiste rozdwojenie jaźni w latach 60. i nie mogła się zdecydować, po której stronie stanąć, czy stanąć po stronie właśnie bardziej umiarkowanej, liberalnej, którą spośród, powiedzmy, że tej ósemki najbliższy byłby jej gdzieś szanujący jednak praworządność Tom Hayden, czy opowiedzieć się po stronie bardziej radykalnej lewicy. W zasadzie ten dylemat towarzyszy Partii Demokratycznej aż do dzisiaj i nie został w Stanach przekonująco rozwiązany. Te ciągłe problemy ze znalezieniem jednego lidera czy liderki, który reprezentowałby zunifikowaną Partię Demokratyczną, są wciąż niezakończone i chwilowe obecnie zwycięstwo Joe Bidena i jego bardzo dosyć wyraziste opowiedzenie się po stronie właśnie takiej bardzo postępowej agendy społeczno-politycznej. Zobaczymy, co przyniesie w przyszłości. W każdym razie już teraz widać, że pęknięcia tylko się poszerzają, a bynajmniej nie są w trakcie tej prezydentury zaleczane. Ale to oczywiście tylko dygresja. Kluczowe jest to, że właśnie te wydarzenia są tak bogate w konteksty, tak nasycone znaczeniami. Warto ten film obejrzeć dwa razy, tak mi się wydaje, bo faktycznie ilość zdarzeń jest tutaj bardzo duża. Wydaje mi się też, że warto przeczytać rozdział z książki Jerzego Jarniewicza. To jest ta książka poświęcona historii kontrkultury w Stanach Zjednoczonych, All You You Need Is Love. Jest tam rozdział pod tytułem Ósemka z Chicago, bardzo pięknie i bardzo krótko opisujący te wydarzenia, no i też rysujący taki barwny kontekst i też wyobraźnię tych protestujących, bo jeszcze w poprzednim rozdziale tej samej książki pod tytułem Giełda w dolarach, Pentagon w powietrzu, Jarniewicz pięknie opisuje chociażby takie akcje społeczne właśnie Hoffmana, jak wdarcie się do budynku giełdy amerykańskiej i zrzucenie na rozgorączkowanych maklerów stosów banknotów jednodolarowych, które ci maklerzy, grający przecież o wiele większe stawki niż od dolary pojedyncze, zaczęli frenetycznie chwytać, tak jakby zależało od tego ich życie, no jednocześnie tym samym Abi Hoffman stworzył pewien bardzo wymowny obrazek, żywy obraz chciwości amerykańskiego systemu kapitalistycznego. No, Jarniewicz bardzo pięknie o tym pisze, pisze także o tych prowokacyjnych działaniach protestujących, jak chociażby zgłoszenie jako kandydata partii demokratycznej żywej świni, która została zaaresztowana zresztą razem z niektórymi protestującymi. To o tym wszystko, to wszystko świetnie Jarniewicz w swojej książce kreśli, więc ja naprawdę namawiam do tego, żeby ten rozdział przeczytać przed filmem, tym bardziej, że Sorkin, mam wrażenie, bardzo dużo zakłada, to znaczy zakłada, że mamy już pewną wiedzę wyjściową. Co prawda pierwsze 7 minut jego filmu to jest taka montażówka ukazująca wszystkie najważniejsze wydarzenia, o których powinniśmy wiedzieć, ale mam wrażenie, że dla kogoś nieznającego kontekstu ta montażówka też może być myląca, to znaczy zwłaszcza kiedy pokazuje się właśnie morderstwo Kinga, morderstwo Kennedy'ego, nie jestem pewien, czy wszystko wiadomo, tym bardziej, że zaraz potem mamy dużo nazwisk wyświetlonych na ekranie, są nam przedstawiani bohaterowie właśnie poprzez ich nazwiska, poprzez ich funkcje, poprzez instytucje, do których należą i widzimy właśnie Davida Dellingera, Toma Haydena, Davisa, Rubina, Hoffmana, tych wszystkich działaczy Bobiego Seala w siedzibie Czarnych Panter. Moja rada jest taka, zanim obejrzycie ten film, chociaż wnoszę, że już obejrzeliście, bo Spoiler Master to podcast do słuchania po seansie, warto poczytać, warto, zwłaszcza odsyłam właśnie do tych rozdziałów Jerzego Jarniewicza, All You Need Is Love, Sceny z życia kontrkultury, książka wydana przez Znak w 2016 roku, naprawdę dobra, przygotowująca grunt pod oglądanie tego filmu. No i właśnie, i filmowo, już przechodząc do samego filmu, no mamy tak, mamy szalony, bardzo awangardowy film Jean-Luc'a Godarda, polecam, Włodzimierz i Róża, to właśnie takie przedstawienie niemalże na gorąco tych wydarzeń. Jest film BBC, do którego nie dotarłem, film z Ronem Coxem, ale nie tylko. Najciekawszym filmowym potraktowaniem, takim omówieniem tych wydarzeń, absolutnie i uważam, że lepszym od Sorkina, jest film z roku 1987, dostępny w całości na YouTubie. Film nazywa się Conspiracy, The Trial of the Chicago Seven. Reżyserem jest Jeremy Kagan. Kagan poświęcił kilka lat życia na zrobienie tego filmu. Najpierw napisał scenariusz, który odrzuciła stacja CBS jako zbyt radykalny politycznie. Następnie przeprowadził wiele dziesiątek godzin wywiadów ze wszystkimi uczestnikami wydarzeń. Nakręcił materiał dokumentalny i zrealizował ten film dla HBO, którego wtedy zamówiło w 1987 roku, jako kamerami wideo, jako taki niemalże na żywo odtworzenie procesu. Elliot Gould jest tam obecny w obsadzie, Peter Boyle, Barry Miller jako Rennie Davis w takiej dosyć komicznej roli, ale co istotne, bardzo ważne jest to, że Kagan nakręcił film bardzo wierny zapisom procesu i nie pozwolił sobie na takie przesunięcia, na jakie pozwolił sobie Sorkin, który no właśnie zaburzył chociażby chronologię dotyczącą śmierci Freda Hamptona i który przesunął na sam koniec procesu scenę odczytywania nazwisk Amerykanów, którzy zginęli w wojnie w Wietnamie. U Sorkina to jest taki triumfalny finał. Tak naprawdę to nastąpiło dużo wcześniej i co ważne, co Sorkin pominął, były odczytywane także nazwiska Wietnamczyków, którzy zginęli w wojnie. U Sorkina tego nie ma. A zatem Kagan trzymał się bardzo mocno wydarzeń, ale co ciekawe, stosował też eksperymentalne techniki wideo, które sprawiały, że często w jednym kadrze mieliśmy aktora, na przykład odkrywającego Abiego Hoffmana i prawdziwego Abiego Hoffmana wiele lat później, który wypowiada się wprost do kamery. To było bardzo ciekawe, tak jakby duchy tych faktycznych członków ósemki zasiadły Bobby Seale, tam też jest obecny jego materiał dokumentalny, więc wspaniały film, bardzo pełen napięcia i przede wszystkim mam wrażenie oddający większą sprawiedliwość postaci Bobby'ego Seale'a, ale o tym jeszcze za chwilę. Bardzo go polecam. Ten film jest w całości na YouTubie, nazywa się Conspiracy, The Trial of the Chicago 8 i mimo, że nie kosztował tak dużo jak film Sorkina i nie ma tak wspaniałych rekreacji, scen, już samych zamieszek w Chicago, to jest o wiele uczciwszy, o wiele, uważam, chwilami nawet lepiej zagrany i warto go naprawdę zobaczyć. Swoją drogą, na łamach takiego bardzo zasłużonego pisma Forward, prezentującego postępowy, lewicowy, żydowski punkt widzenia, sam Jeremy Kagan w październiku zeszłego roku, czyli reżyser filmu Conspiracy, opublikował tekst, w którym dosyć mocno skrytykował film Sorkina, pisząc, że no, te takie pewne skrytykował pewną swobodę w podejściu do faktów historycznych, jaką Sorkin zaprezentował w tym filmie, ale także zasugerował, co zresztą powtórzyła część izraelskiej prasy, że nie rozumie, dlaczego Sorkin zrezygnował z podkreślenia żydowskiej tożsamości kluczowych aktorów dramatu, dlatego że zarówno Abby Hoffman, jak i Jerry Rubin byli Żydami, właśnie jak już wspomniałem, którzy wychowywali się w tej żydowskiej klasie średniej. Lee Weiner zresztą tak samo i co więcej odwoływali się także do swojej żydowskiej tożsamości w trakcie samego procesu. Żeby skomplikować sprawę i pokazać, i o tym też wspomina Kagan, sam sędzia, czyli Julius Hoffman, także był Żydem, bardzo, bardzo z innego pokolenia, dlatego że Hoffman urodził się w 895 roku, a zatem w trakcie tych wydarzeń był już dobrze po 70 i reprezentował takie stare pokolenie żydowskich imigrantów z Rosji, którzy bardzo niechętnie z kolei patrzyli na tych troublemakerów właśnie w postaci chociażby Abiego Hoffmana. I w pewnym sensie to starcie Abby Hoffman i Julius Hoffman, czyli właśnie ten anarchistyczny klaun versus konserwatywny sędzia, świetnie zagrany przez Franka Langella w filmie Sorkina, co jest wspaniałym także obsadowym żartem, ponieważ Langella grał Richarda Nixona ponad dekadę temu w filmie pod tytułem Frost Nixon, a zatem w pewnym sensie można powiedzieć, że Nixon jest tutaj obecny. Otóż to starcie było także starciem pomiędzy jakby dwoma modelami żydowskości amerykańskiej. Zresztą w pewnym momencie Abby Hoffman krzyknął do sędziego Hoffmana w języku jidysz, nazywając go zdrajcą przed gojami, to znaczy albo taką hańbą przed gojami, że oto zwrócił się do niego w języku jidysz, nazywając go, krótko mówiąc, hańbą dla narodu żydowskiego. Właśnie przez to, że sędzia był tak mocno uprzedzony przeciwko protestującym w Chicago. A zatem cała ta warstwa znika u Sorkina, a dopomina się o nią Jeremy Kagan w tym artykule pod tytułem How the Trial of the Chicago 7 Gets History Wrong. Także polecam także spojrzenie na to, bo tutaj dzieje się o wiele więcej, niż wydaje się w pierwszym momencie, ale także, co istotne, Sorkin w dużej mierze pomija niesłychanie soczystą część historii, jaką jest to, co działo się z działaczami później. Co prawda na końcu dostajemy takie typowe napisy, prawda, kto co robił potem, ale jednak ironii historycznych jest tutaj trochę więcej, niż Sorkin wydaje się, no, chce wspomnieć o nich, dlatego że warto pamiętać, że po tych wydarzeniach drogi trochę się rozeszły, chociaż większość z tych ludzi nadal pozostała bardzo aktywna politycznie. Tom Hayden, który zresztą był urzędnikiem państwowym w stanie Kalifornia, politykiem po prostu aktywnym przez następne lata, zmarł w 2016 roku. Bobby Seale także pozostał bardzo, bardzo aktywny i był takim właśnie bojownikiem Czarnych Panter, też niesłychanie kontrowersyjnym. To jednak okazało się, że te takie pewne sprzeczności, także zawarte w samym ruchu, dały o sobie znać z latami, dlatego że o ile Abby Hoffman do samobójczej śmierci w roku 89 pozostał rodzajem politycznego prankstera, takiego właśnie prowokatora, o tyle już Jerry Rubin, jego najlepszy kolega, w latach 70. i 80. zmienił się w biznesmena i zainwestował wcześniej w Apple i w latach 80. był już maklerem na Wall Street, takim właśnie na jakiego lata wcześniej Abi Hoffman zrzucał banknoty dolarowe z balkonu giełdy nowojorskiej. Co więcej, wprowadził w życie taką filozofię właśnie Yuppies, to znaczy mówił wprost o tym, że tworzenie kapitału i podnastępnie przekierowywanie go w takie miejsca społeczeństwa, które tego kapitału potrzebują, jest o wiele skuteczniejsze niż rozmontowywanie systemu kapitalistycznego. Co ciekawe, o czym film też nie wspomina, film tylko wspomina, że został maklerem, potrącił go samochód, co jest dosyć dużym skrótem. Rubin w latach 80. miał taki cykl debat z Abi Hoffmanem, zresztą bardzo popularnych, mianowicie nazywało się to Yippie przeciwko Yuppiemu, Yippie versus Yuppie. I rozmawiali o tym właśnie, gdzie są te wartości lat 60., co się zmieniło w latach 80., dlaczego tak dużo ludzi, którzy protestowało w latach 60., tak chętnie wstąpiło do zamożnej klasy średniej w latach 80. Ta jedna z tych dyskusji, trwająca ponad 2 godziny, jest w całości na YouTubie. Jeżeli wpiszecie Yippie versus Yuppie, możecie przez 2 godziny posłuchać, jak Jerry Rubin i Abi Hoffman wciąż z wielką czupryną, brodą i wydaje się wciąż chyba od czasu do czasu chętnie sięgający po narkotyki, spiera się z Jerrym Rubinem, który jest ogolony idealnie, ma krawat, wygląda po prostu jak idealny makler z Wall Street. Więc polecam, dlatego że pokazuje to pewne paradoksy. Zresztą Jerry Rubin do końca życia był bardzo aktywnym biznesmenem, który jednocześnie, co ważne, wspierał taką nową duchowość, trochę new age'ową. Mówił, że najlepszym biznesmenem jest się wtedy, kiedy jest się w kontakcie ze swoim prawdziwym ja, i wspierał także zdrowe odżywianie. Pod koniec życia wprowadził na rynek napój bezalkoholowy o nazwie Wow, składający się z wodorostów, pyłku pszczelego i rzęszeniu, który między innymi był sprzedawany przez Bobiego Seala, czyli tego właśnie uczestnika Czarnych Panter, więc naprawdę te ścieżki później są bardzo ciekawe, bardzo paradoksalne. Tom Hayden pozostał niesłychanie zaangażowany politycznie, David Dellinger zresztą też, z tym, że on zmarł stosunkowo najwcześniej, znaczy naturalną śmiercią w 2004 roku. Jerry'ego Rubina rzeczywiście w 1994 roku potrącił samochód. Rennie Davis zmarł w tym roku, to znaczy 2 miesiące temu, jeszcze doczekał premiery filmu, zmarł w roku 2021. No, także, tak jak wspomniałem, obecnie żyjący pozostają John Froines, Lee Winer i Bobby Seale z tej ósemki, a właściwie z 7 to dwójka. Innymi słowy, Sorkin przywołuje pewien moment historyczny. Pamiętajmy też, że on chciał ten film zrobić już po raz pierwszy w 2007 roku i wtedy miał go reżyserować Steven Spielberg. Miał być to tylko scenariusz Sorkina. Boże, jak dobrze, że Spielberg tego nie zrobił, bo wyobrażam sobie, jak ogromnie kiczowaty byłby to film. Myślę zwłaszcza o tym zakończeniu, takim dosyć podniosłym, chociaż może jestem trochę niesprawiedliwy. W tym samym czasie Spielberg nakręcił bardzo dobre Monachium, później zrobił też dobrego Lincolna. No może tutaj powstrzymałby swoje sentymentalne ciągoty. Tak czy inaczej, stało się po latach tak, wtedy tamtym planom zagroził między innymi strajk scenarzystów. Stało się tak, że po latach Sorkin zrobił ten film. Zrobił go bardzo szkolnie, tak troszeczkę od linijki, dobrze wyreżyserował aktorów, tutaj na szczególną pochwałę moim zdaniem zasługuje Eddie Redmayne jako Tom Hayden, bardzo rozdarty wewnętrznie pomiędzy tym impulsem buntowniczym i impulsem konstruktywnym, właśnie takim liberalnym. A także świetnie zagrał Sacha Baron Cohen. Sacha Baron Cohen pomysłowo obsadzony jako Abi Hoffman. Sacha Baron Cohen oczywiście znany jako Borat, jako Ali G, jako Bruno, też rodzaj prankstera społecznego. No właśnie można na Amazonie oglądać sequel do jego Borata, nominowany też do Oscara za scenariusz, który no pokazuje, że Sacha Baron Cohen jest takim trochę Abi Hoffmanem współczesności, który, że tak powiem, robi żarty i pranki w trumpowskiej Ameryce. Oczywiście one nie mają już takiej siły rażenia, bo stały się częścią popkultury, ale jednak jest to pomysłowa obsada i Sacha Baron Cohen zagrał bardzo dobrze. Kto wie, może nominacja oscarowa za drugoplanową rolę męską zamieni się w złoto, ale jakoś tego nie przewiduję. Aktorsko świetnie się też sprawdza właśnie Frank Langella, o którym już wspomniałem, Mark Rylance jako główny adwokat siódemki, też radzi sobie świetnie jako młody prokurator, taki młody wilczek, Joseph Gordon-Levitt jest równie znakomity. Natomiast cały film, i tutaj przechodzę trochę do krytyki, ma w sobie, nie chcę mówić coś dziaderskiego, ale jest w tym wszystkim ślad tego, o czym sam Sorkin mówił, mianowicie, że kiedy po raz pierwszy Spielberg opowiedział mu o pomyśle nakręcenia filmu o ósemce z Chicago, Sorkin powiedział, że w życiu o tym nie słyszał, że nie znał tej sprawy, co wydaje się trochę dziwne, jak na kogoś urodzonego w 61 roku i jednak no, bardzo świadomego różnych politycznych wydarzeń, no, Sorkin w wieku tych lat 40 paru nadal nie wiedział, czym była historia kontrkultury, można powiedzieć krótko. Więc on podszedł do tego z tym swoim takim prymusowskim podejściem, naczytał się wszystkiego, co można, stworzył bardzo dobrą strukturę, oczywiście napisał wiele bardzo błyskotliwych dialogów, które faktycznie są świetne, ale nie zawsze, czasami są też nadmiernie błyskotliwe i takie trochę sucharowe, bym powiedział. I stworzył swój film, który pod względem struktury, polecam wam obejrzenie tego filmu, że tak powiem, na podwójnym seansie z ludźmi honoru, ma bardzo podobną strukturę. Też z tym takim kluczowym momentem przełomu w śledztwie, w momencie, kiedy oni wpadają na to, żeby powołać na świadka Ramseya Clarka i tak dalej, i tak dalej. No i jest w tym filmie coś takiego, że on nie pachnie rokiem 2007, tylko on pachnie rokiem 97. Gdyby ten film powstał w roku 1997, 5 lat po Ludziach Honoru, uwierzyłbym, że przynależy do tej epoki. Brakuje tu pazura i mimo, że w pewnym sensie Sorkin miał szczęście, że, oczywiście mówię to w dużym cudzysłowie, że te wszystkie wydarzenia społeczne przydały kontekstu temu filmowi, to w samym filmie nie wyczytamy nadmiernej świadomości Sorkina odnośnie tego, jak bardzo wydarzenia z roku 68 czy 69 można odnosić do dnia dzisiejszego. Pod tym względem jeszcze jeden film jest dobrym kontekstem dla tego, mianowicie Pewnego razu w Hollywood Quentina Tarantino, które także zanurza nas dokładnie w ten sam moment roku 69, także wskazuje na pewien kluczowy punkt końca kontrkultury, jakim było zabójstwo Mansona w domu Polańskiego, ale jednak robi to z pełną miłością dla tej epoki. Tej miłości nie ma u Sorkina. Wydaje mi się, że nawet kontrkultura jest mu w dużym stopniu obojętna. On jest tak nerdowsko skupiony na języku i na retoryce, on uwielbia przemowy, potyczki słowne, że głównym bohaterem tego filmu jest tak naprawdę język prawniczy i język sporu, który stara się zdefiniować, czy powiedziałbym tak krótko, czy istnieje coś takiego jak proces polityczny, czy nie istnieje coś takiego jak proces polityczny. Pamiętajmy, że w tym samym czasie następuje inwazja Związku Sowieckiego na Czechosłowację, kończą się pewne marzenia wolnościowe w Europie Wschodniej, bardzo brutalnie. Sami aktywiści nazywali zresztą Chicago Chicago, pisane jak Czechago, dlatego że porównywali te dwie sytuacje. No, można powiedzieć, że z pewną wschodnioeuropejską ironią, na jaką jako wschodnioeuropejczyk mogę sobie pozwolić, że no, mieli szczęście, że trafili pod taki sąd, a nie pod taki sąd, jak pod jaki trafiliby i często trafiali młodzież, która odważyła się zbuntować po wschodniej stronie żelaznej kurtyny, bo jednak praska wiosna, a Chicago roku 68, to mimo, że na powierzchni wydaje się to samo, to pod wieloma względami jednak inne sytuacje, ale nie ma co tego porównywać, dlatego że mówimy o dwóch różnych światach. Natomiast ważne jest to, że Sorkina na koniec końców istnieje przede wszystkim język, retoryka, to czy słowa są w stanie oddawać taką skomplikowaną sytuację, czy nie. I chyba nie ma przypadku w tym, że jeden z głównych zwrotów akcji, jednocześnie scena, która ujawnia ukrytą sympatię Abiego Hoffmana dla Toma Haydena, to jest scena, w której o kluczowej rzeczy, o interpretacji słów Haydena decyduje coś tak subtelnego dla wyczulonego językowo Sorkina, jak zaimek dzierżawczy. Mianowicie fakt, że nagle Abi Hoffman domyśla się, że Tom Hayden, mówiąc, że oby krew popłynęła ulicami Chicago, Abi Hoffman nagle występuje w roli językoznawcy, który mówi, no tak, ale ty, Tom, często pomijasz zaimki dzierżawcze w swoich tekstach. Tom patrzy na niego i mówi, czytałeś moje teksty? Czytałem wszystko, co napisałeś, stary. Jesteś wspaniały. powiem, wydało mi się to trochę mało wiarygodne, żeby Abi Hoffman podszedł z taką językoznawczą tutaj jakby wiedzą jako ekspert i wskazał, że no tak, widzisz, tak naprawdę chodziło tobie o to, że to nasza krew ma spłynąć ulicami, a nie krew policjantów. No, jest to bardzo sorkinowskie, nie wiem na ile jest to hoffmanowskie, ale chyba tylko u Sorkina możemy znaleźć zwrot akcji, który zależy od tego, że jedna postać domyśliła się, że druga postać pominęła zaimek dzierżawczy w swojej przemowie, ponieważ tak często pomija te zaimki dzierżawcze w swoich pismach. Czysty Sorkin, kupujecie to albo nie kupujecie, wasz wybór. Ja w każdym razie się uśmiechnąłem, bo pomyślałem sobie, ile Sorkin to kminił, ile on siedział nad tym scenariuszem, żeby pomyśleć, aha, w końcu zrobię tak, że to zaimek dzierżawczy zadecyduje o tym, że Abi Hoffman w końcu przytaknie Tomowi Haydenowi i powie mu szacun, stary. Koniec końców mamy film, powiedziałbym tak, staroświecki film o czasie, który staroświecki nie był. Wystarczy zerknąć i obejrzeć sobie film Godarda, Włodzimierz i Róża, ale nawet obejrzeć klasyk kina amerykańskiego, jakim było Chłodnym okiem Haskella Wexlera, żeby zobaczyć, że był to czas trochę bardziej nieuczesany niż Aaron Sorkin by chciał. I z drugiej strony mamy bardzo dobrą taką kapsułę bardzo różnych podejść politycznych i świetnych ról aktorskich, to trzeba powiedzieć. Więc powiedziałbym tak, trochę dziaderski film o wydarzeniach absolutnie niedziaderskich i film zrobiony przez człowieka, który tak bardzo jest skupiony na swojej inteligencji w konstruowaniu tych dialogów, że chyba umykają mu pewne analogie i pewne paralele, a także pewne implikacje wydarzeń, które pokazuje, ale cóż, nie można mieć wszystkiego. Nie jest to film doskonały, ale jest to na pewno film, który stanowi świetny przyczynek do dyskusji o roku 68 i chciałbym taką dyskusję właśnie zaproponować i przejść do rozmowy z profesorem Patrykiem Vonem, który powie nam o wiele więcej o tym, jaka była ta Ameryka roku 1968.
Hi Michał, good to be with you again. It's always a pleasure.
Yeah. Same here, and I feel like we have a particularly juicy piece of filmmaking, but also history for today. The Democratic Convention in Chicago in 1968 and its aftermath is the subject matter of the Trial of Chicago 7, the Aaron Sorkin film available on Netflix. Before we try to unpack this very, very dense and situation that the film portrays, Let's just, retrace our steps and maybe just explain to our listeners what exactly is a democratic convention and why the 68 convention was especially fraught.
Okay, it's a good question. And I think what we have to remember now is we're going back, 50 years. The conventions in the olden days, what we're talking about, at least after... let's say after 1900 and to 1968, they were generally smoke-filled rooms where the delegates got together and the convention was where the nominee was actually accepted and put forward as the nominee going forward. So they were quite dramatic. The 68 convention, especially the Democratic convention, was especially important because there were a lot of anomalies there. One, the president of the United States, Lyndon Johnson, in March of 1968, and we'll get to this in detail later, had said that he's not going to accept the nomination, the famous TV address where he says, I will not accept the nomination, nor will I seek it. So it was wide open, and that's very unusual. So the vice president, Hubert Humphrey, was the establishment favorite, and most people thought it was his nomination, but he also had a couple of challengers that were more charismatic than he was. One was Gene McCarthy, who got in early as the anti-war candidate to challenge Johnson. He got in late 1967, so he had a lot of young people that were really fired up about a guy who was going to challenge Johnson, and they went door to door in these primary states, and they all cut their hair. They said, "Let's get clean for Gene." So they would not be scary hippie looking kids. They were really enthusiastic about this, and McCarthy almost beat Lyndon Johnson in the first primary, and that led Robert Kennedy, who was Lyndon Johnson's arch enemy, to get into the race also in March of 1968. So what you have in 1968 in the spring is a wide open convention, and nobody knew what was going to happen. So it was very dramatic. And I'll leave it there because we can get back to it. But it was unusually dramatic because the Vietnam War was going on. Nobody really knew what was going to happen. And of course, Robert Kennedy got shot and killed in June of 1968, which made it even more crazy. So I'll leave it there, but we can backtrack on that if you want. Yeah,
sure. And well, also 1968 marks the death of Martin Luther King. So it's even more, you know, dramatic, I would say. And you know, the tension, especially around the, you know, issues of race, really is boiling at that point. The movie starts, you know, with we see a group of people whose basically their purpose is, you know, not have Humphrey nominated. But before we understand them, because the movie is, you know, devoted to them, let's try to understand a voter of Humphrey at that time. Let's try to sort of enter the mindset. Who were people voting for Humphrey or planning to vote for Humphrey in 1968?
I'm going to just backtrack and give some just history on Hubert Humphrey. Hubert Humphrey was a traditional sort of Northern liberal. He was from Minnesota, kind of in that populist vein of the 1930s and 40s. And in 1948, the Democratic Party kind of split. And Hubert Humphrey actually had a civil rights plank on the 1948 convention, which is in Philadelphia, which was very important because it kind of pit people like Hubert Humphrey versus people in the Democratic Party called the Dixiecrats. So Hubert Humphrey in the 1950s was kind of your standard good liberal establishment figure. And so when Lyndon Johnson needed a vice president after John Kennedy got shot, which we can talk about here in a minute, because I think that's actually quite important because that kind of ripped the Democratic Party into several factions. One, because Bobby Kennedy had tried to convince his brother never to pick Lyndon Johnson as his vice president in 1960. So now you have this crazy situation where Lyndon Johnson is now president and Bobby Kennedy's running against him. And Hubert Humphrey is kind of caught in the middle. So Hubert Humphrey, one of the criticisms of Hubert Humphrey was he was scared to death of Lyndon Johnson. Lyndon Johnson picked him as his vice president, and Lyndon Johnson kind of picked him because he could control him. And the first thing when Lyndon Johnson picked Hubert Humphrey to be his vice president, he put him on a horse down in Texas, kind of to make him look ridiculous. And he said, "Hubert, get on that horse. You're my vice president." And people thought that was a metaphor that Humphrey would do whatever Johnson said. And that included supporting the war in Vietnam. So I'll leave it there. But that's Humphrey's big dilemma. And I want to get back to Martin Luther King because this is important. If you want to have one more question, then I can get to that. Because Humphrey, you know, it's kind of a crazy year. When you talk about crazy years, 1968, there's nothing crazier because Lyndon Johnson in December of 1967 gave this big speech about how the Vietnam War was winnable. There's light at the end of the tunnel. And everybody was saying, okay, we can win this war. And then the Tet Offensive happened. And all of a sudden, everybody started saying that the war can't be won. And that's when this protest for Chicago started to develop, the protest at the convention. But also, you know, Lyndon Johnson gave this famous speech March 31st of 1968. He gave this speech and it shocked everybody. He didn't even tell Hubert Humphrey he was going to give this speech. And he says, "I'm not going to seek the nomination, nor will I accept it." And that was crazy. People were saying, "Well, what now? We don't even have an incumbent president now." And then 4 days later, Martin Luther King was shot in Memphis. So that's all happened in the same week. And the country erupted. I mean, there were riots everywhere. Cities were burning down. There was tear gas everywhere, including Washington, D.C. So I think that's where you have to start to look at Chicago in August of 68. You have to look at April of 68, all of this chaos that was happening. And especially it was racial tension you know, like nobody's ever seen before. It was really, really difficult time. And it was just a crazy year. And at the same time in world events, you know, there's in China, there's the Mao's proletarian revolution and the Soviets are into Prague. And it was just a strange year. But I'll go ahead and maybe we can talk in broader maybe we could get into more details on that. But yeah, that's Humphrey's. Humphrey was an establishment figure and he couldn't make up his mind on what to do with LBJ in Vietnam. And that was the whole drama of the convention, because he could never stand up to Johnson and say, I'm against the war. He wouldn't do it. And yeah.
Well, the movie, in fact, begins already after Nixon won the presidential election. And then, you know, we have the whole story. Where does Nixon fit into all this? And just, you know, what did Nixon represent, let's say?
And this is really important. And this is what the film, I mean, the film has a narrow, you know, subject matter. So it can't go into the background like I'm going to go here. But Nixon lost to John Kennedy in 1960 very narrowly. And then he ran for the governorship of California, and he lost that in 1962. So people thought Nixon was dead. That was the famous last press conference that Nixon gave. You don't have Dick Nixon to kick around anymore. So people thought he was done. And then the Republican Party in 1964 kind of broke from this idea of what I call the liberal consensus, in that Barry Goldwater got the nomination. And Barry Goldwater was a kind of a right-wing Republican, and Ronald Reagan famously gave his a TV speech supporting Barry Goldwater. And that, you know, that kind of splintered the Republican Party into a civil war that they're still in, really. But the importance of Nixon is that he survived, and in 1966 and 67, because Goldwater got killed by Lyndon Johnson in 1964, and people actually were saying the Republican Party might be done forever. They might not win another election ever again. You know, because they had lost so badly in 64. So Nixon comes in 67, and he's kind of a compromise candidate. And Nixon is, you know, he's not Goldwater. He's not a right winger, but he's also, you know, he's conservative, and he's kind of watching the Democratic Party destroy itself. Will Rogers used to say, I belong to no organized party. I'm a Democrat, right? So the idea was that Nixon just waited and waited and waited. And after 8 years, he was tan, rested, and ready to come back in 68. And the 68 Republican convention in Miami was completely tame. And it was based on this idea that Nixon had of law and order. And that was his theme. So the Democrats, the Chicago convention kind of played into that. And we talked about this last week when I sent you an email. Like, a lot of people thought that the Chicago convention, the Democratic protest, gave Nixon the election because it looked so chaotic. They couldn't even run their own convention. How are they going to run the country? And then 4 years later, Nixon wins 49 states to one over McGovern. So this is really a seismic event. It's not just a conspiracy trial. The Chicago convention has, I would argue that it even had ramifications for Reagan winning in 1980. You know, that this idea that the Democrats could never consolidate their factions, right? The Southern Democrats and the Northern Democrats and the Civil Rights Democrats, and they just could never do it. So anyway, I've gone too long, but go ahead.
No, that's great. What we see in the movie is basically the trial, the conspiracy, Chicago conspiracy trial. As it was unfolding, how aware was the American public of the trial, of the proceedings, and where were the sympathies, sort of let's say the majority of Americans?
Well,
the trial unfolded.
If you look at the convention, which happened in August of 68, that was one of those things where I think everybody was wrong on that. And it was on television. You have to remember this, that the conventions were on television in prime time. And this is the days before internet and even CNN, where people only had two or three channels to watch. So everybody was watching this. In fact, the statement, "the whole world is watching," was based on that idea that this is all on TV. So the American public in the summer of 1968, first of all, they're dealing with Vietnam, an unpopular war. And then what you have in Chicago is a bunch of protesters who are mostly college kids, mostly probably from the suburbs, protesting in Chicago against policemen, probably that came through the Chicago Dick Daley machine, Richard Daley, the mayor, who are mostly Irish or Polish or kind of blue collar. And you get this really weird cultural war there that the journalists mostly come down and side with the students, the protesters, but what they called Middle America, Joseph Kraft, who was a national columnist in 1968, came up with this term Middle America. He said Middle America sides with the police, but the media sides with the protesters. So you get this division that I think still exists in America today. So when you get the trial, that's also a television event. Remember the TV news at 6 o'clock, everybody's watching this. And I think the Chicago Seven, and especially the Yippies, Rubin and Hoffman, took advantage of this kind of like a circus atmosphere to make it, you know, nobody pays attention to a trial really, unless it's there's something to watch, right? I mean, there has to be, and they were clowns. They were the first kind of countercultural clowns that knew that if they say something funny or crazy, it's going to get on television, and that's what they wanted.
Mm-hmm. Yeah. When we look at the movie, but also when we read about it, who would you say of the, you know, Chicago Eight or Seven was the you know, the guy who was sort of strongest at the realpolitik of social change, and who was the most recklessly, you know, uninterested really in, you know, in creating change? In other words, was there a person there? I think the movie suggests it's Tom Hayden. The portrayal of Hayden is, I think, as this sort of very determined, wise, and morally concerned activist. So would you agree with this portrayal? But also maybe there was another one that you would pick as the sort of best politicians are among them.
And I think that's a great place to kind of backtrack a little bit, because Tom Hayden was from Michigan, and he was the editor of the famous Port Huron Statement in 1962, which was really the start of the 60s, if you think about it. It was 1962, and it was for the SDS, this famous kind of Students for the Democratic Society. And in 1962, most Americans would say, yeah, things are okay. Yeah, we have some things that we got to work out, but there's no revolution happening yet. You know, JFK is still in there. They're talking about the moon. You know, there's a Cuban Missile Crisis and a lot of things that are concerning about the Cold War. But most of the kids that grew up in the 1950s had comparative luxury compared to their parents. You know, if you think about their parents who were born, say, in 1930, you know, they grew up during the Depression and then World War II, and the 50s for them were probably a good thing, you know, because they could get a cheap house out in the suburbs. But you could see somebody like Tom Hayden would say, yeah, we're bored in the suburbs and we don't think that America is doing as well as it can, and things like civil rights. You're spending too much on the military. And this Port Huron Statement kind of made Tom Hayden into the first counterculture celebrity. And I think that he was not a radical. He was more of this kind of pragmatic guy who thought that we can improve the system within the system. And, you know, he was a pretty measured guy. I mean, you could see it in the film. He's the one who doesn't, you know, he's he's not the clown. He's kind of a pragmatic guy. And he eventually, you know, after the trial, he married Jane Fonda, I think, and had a pretty conventional career as a California politician. So I would say Tom Hayden was an important cultural figure here. And it, you know, I don't know, the 60s, you know, when you think about how fast everything happened, the Port Huron Statement by Tom Hayden was 1962. 1963, John Kennedy is assassinated in November. And 3 or 4 weeks after that, you start to see a cultural revolution that comes out of nowhere, really. You see Ken Kesey in this LSD revolution out there in California. You get the Beatles on Ed Sullivan. You get Muhammad Ali beating Sonny Liston and changing his name. And all of a sudden by 1965, you get Lyndon Johnson going into Vietnam, sending the Marines there, combined with civil rights. And all of a sudden you have a revolution that has so many facets to it, so many different concerns to it. Betty Friedan writes, you know, a book about feminism, you know, and all of a sudden the society doesn't really know where it's going. There are so many conflicts there.
Mm-hmm.
Yeah. And I think this film kind of captures that, you know, Abbie Hoffman and Jerry Rubin were kind of the clowns that got the TV attention, but there were a lot of concerns there about where America was going in the 1960s. Yeah.
Well, also, you also have some inside knowledge in that you authored a biography of Zbigniew Brzeziński, who will later on become the national security advisor to President Carter, but that's still 10 years ahead. Where was Brzeziński at that time, and how was he connected to Hubert Humphrey?
Well, that's a fantastic story, actually, because I knew Brzeziński very well, and we had many long conversations about this. And Brzeziński was a Polish emigre. His father was a Polish diplomat in the 1930s. And Brzeziński was raised in Canada because his father was a consul general in Montreal during the war. And he stayed after the Cold War because he couldn't go back to Poland. But he went to Harvard and he became attached to what they called this Eastern establishment. And he advised John Kennedy on how to handle Poland, especially after 1956, this famous Polish October. And he wrote a couple speeches for Kennedy. And after Kennedy was assassinated, Lyndon Johnson brought Brzeziński into the State Department as kind of this, what do we do about Eastern Europe? What's going to happen here? What do we do about the Soviet Union? So that's when Brzeziński met Humphrey. He told me a story. He just met Humphrey as vice president, and he'd have lunch with him or dinner with him, and they were social. So when Lyndon Johnson got out of the race in 1968, Humphrey picked Brzeziński to be his foreign policy, sort of his task leader, like this how am I going to formulate my foreign policy? And Brzeziński said there was a couple of really hard problems there. One is the Democratic Party was divided over Vietnam, and that Humphrey was afraid of Lyndon Johnson. So Brzeziński told me a lot of anecdotal stories about how he was trying to tell Humphrey, you got to separate yourself from Lyndon Johnson. But there was a catch-22 there, that Lyndon Johnson could deny Humphrey the nomination. So I don't want to get your listeners too much into detail, but there was a big debate on the Humphrey staff about, you know, how to handle Vietnam. And you could see in the film, Humphrey just decided to kind of stay the course on Vietnam. And that's why there was so many protesters there at the convention. People were angry about Vietnam, and Humphrey couldn't make the decision to say, I'm getting out of Vietnam. He just could never do it because he was afraid of Lyndon Johnson.
Mm.
Yeah. But Brzeziński was really important player in this. He told me the story, and I shouldn't tell this, but he says that he was working for Humphrey, but the night that the election was very close, that Nixon won, he kind of came to the conclusion that Humphrey wouldn't have been a good president because he wasn't strong enough. He couldn't stand up to Johnson, and he really didn't fight that hard on the campaign. And And I think that's where Brzezinski made the kind of the link to Jimmy Carter, who was a Southerner, who was kind of firm in his convictions. But 1968 was a crazy year, and it's almost impossible to explain to your listeners probably how crazy it is, because there are so many different angles there. But I think the short story is that Richard Nixon, the Republican, benefited from the impression that the Democrats couldn't handle society. The cities were burning. Vietnam didn't look like a war that could be won. Humphrey was a weak kind of candidate. He was kind of a weak person in a way. And Nixon barely won, you know, even then. But in 1972, Nixon won 49 states to one. So the Democratic chaos benefited the Republicans for 20 or 30 years after this, I would argue.
Mm-hmm, mm-hmm. That's how the movie feels, that, you know, it portrays a sort of formative event, you know, event that reverberates until today. And that's why the movie seems eerily relevant to many things that are, you know, happening right now. What I was also wondering was, you know, where were the Vietnam veterans in all this? Because in popular culture, we have this, you know, image of a anti-war Vietnam vet, like, you know, John Voight in Coming Home, probably Tom Cruise in, you know, Born of the on the 4th of July. In 1968, where were, you know, the veterans in all this, like, where they side, do we have any knowledge, like, as a group, which side they were siding?
Well, that's a hard one. You know, I have a personal example, because my cousin, I'm the youngest of a very extended family, so my cousin is more closer to my dad's age. So he was, in 1965, he volunteered to be a Marine in Vietnam, and I'm going to talk to him in my podcast next week about this. He told me that, you know, it was really hard because they were just regular kids. I mean, he was just a regular guy. And he said they were doing their best trying to fight this war, but they felt kind of caught in the middle. And he said the politicians weren't trying to win this war. They were kind of not, you know, but it was still a very violent war. And it was, there's no way to end this war. And when he got out, he told me that he was in the Seattle airport after serving for 2 years at the peak of this really nasty war, 65, 66, and 67. And he got out, and in Seattle, he said he was waiting to get his bags, and some girl came up and spit on him and said, you know, he's a baby killer. And so the culture was so split there, you know, and he felt like, you know, yeah, you know, the Vietnam vets, and that's one thing about the Chicago event that really triggered it, is that a kid in Lincoln Park scaled the flagpole, took down the American flag, and put up a Viet Cong flag. And you can see how provocative that would be if there were vets in the police force or whatever, you know, that they're actually advocating a victory for the enemy. And I should probably say, my own personal opinion is Vietnam was a huge mistake. I think that they didn't know what they were getting into. The decisions were all made by high politicians that didn't know what was happening on the ground. And maybe we would have all been better off if they would have just let Vietnam decide its own fate. But fighting a 15-year war was maybe the worst of both worlds, or all worlds, because Vietnam, you know, that was a nasty war. And I think the veterans felt like they were kind of betrayed by this. You can see in the film at the end of it, Tom Hayden reads off all the soldiers that were killed since the trial began. But I think most of the Vietnam veterans were not students. They weren't intellectuals like Tom Hayden. They were just regular guys from the ghettos, either the Black community or from Appalachia or from Texas. They were just the regular kind of people that didn't have a college deferment. So it was like the poor people's war. Most of the people that fought in that war were not college students, you know.
Mm-hmm. Well, that's what the movie doesn't show, is the decision makers, you know, who actually got America into this war. And I think a good companion piece to this film would be, you know, the Errol Morris documentary Fog of War, in which Robert McNamara sort of, you know, for 2 hours he explains, you know, reasons why he was one of the architects of this politics, but you know, we don't get that in Sorkin's film. All we get in Sorkin's film is the chaos, social political chaos that sort of is the result of some political decisions.
And so even Bobby Seale getting bound and gagged, which was terrible, and then Jerry Rubin and Abbie Hoffman kind of making it a vaudeville act, and then, you know, Hayden trying to be sincere a little bit, and Rennie Davis. I think what really is the encapsulation of the 1960s is that nobody knew how to handle all of these outstanding problems, from Reconstruction, slavery, industrialization. The big tension with Richard Daley in the 1960s was, you know, Chicago was a city made up of kind of European immigration, whether it's the Irish immigration or the Polish immigration or Slovak or Czech. And then you had this immigration of former slaves from the late 19th century up into these northern industrial cities. And there was a lot of racism in America. And it was really based on this idea that the establishment a lot of times would pit these immigrant groups against each other. You could see this. We've talked about this great John Sayles film called Matewan. When the coal mining companies in West Virginia wanted to make sure their miners couldn't unionize, they would get miners from Italy and they would bring up these black miners from the South, and they would say, well, now that we know they could never unionize, they can never get along. It was a lot of this divide and rule. And I think that's a microcosm for what was kind of happening in Chicago. It was, you know, a lot of those policemen probably weren't living really high, you know, but people like McNamara and McGeorge Bundy, these people that went to these fancy schools, they got us into Vietnam and they didn't pay any price for this. They just kept getting advanced through these, either the Ford Foundation or the World Bank or whatever. And then everybody else kind of had to pay for this war. And I think America really missed a chance in the 1960s to solve a lot of these problems peacefully, but they did it. And I think that's part of this film, this Sorkin film.
Right. Well, slowly heading to the end, but I remember the episode of an American sitcom in the 90s, Murphy Brown, in which, you know, Candice Bergen plays this sort of liberal journalist from Washington, D.C. And there was an episode in which she invited a writer from the 60s, like the 60s radical, onto her show to, you know, to talk about politics. And she was convinced that the guy is still, you know, a left-leaning 60s radical. He was played by Martin Sheen. Uh-huh. And during the conversation, during the interview, she's shocked because actually he's a Reagan supporter. He's a complete conservative. You know, like he underwent this complete transformation. And she's like, how could you? How could you do it? Well, and how about these guys, like Chicago, you know, 8 or 7? Like, what was their political afterlife?
I think that's a good question, because I think Family Ties, the sitcom in the 80s, that was the whole thing. Michael J. Fox plays like a young Republican and his parents are like these liberal 60s people. It's kind of the fish out of water story. And I think Murphy Brown kind of played on that. Murphy Brown was a very interesting show. It was well written. But I think a lot of these people, I think Jerry Rubin was the first yuppie. Actually, he invested in Apple computers, and I think he made a lot of money, and he cut his hair and he wore a tie. And I think in the 1980s, that's where they got yuppie from, because it was yippie, right? They were the yippies and they kind of turned it into yuppie. I think, you know, a lot of the 70s, 60s radicals, by 1980, they became non-radical. And that happens when we get older. We have kids and we get jobs and you get a mortgage and you can't just go throw bombs in a park anymore. And I think that's what happened in the 1970s, is that Reagan in 1980, that was kind of the end of the 60s. You know, it was Reagan was very conservative. He was the governor of California during this time, the Berkeley riots and all of that sort of thing in Chicago. And I think now we're, you know, history goes back and forth. Now we're in kind of a liberal time or a radical time, even when people are starting to say, let's go back to the 60s and let's revisit that. I just worry that sometimes we get into a revolutionary mentality and we don't know really what we want. And I think that was kind of the lesson of the 60s. Everybody wanted something else. And there was no overreaching pragmatic plan to say this is what we want, right? Maybe the only plan of the 1960s was getting a person on the moon, right? You know, everything else was just kind of ad hoc and revolutionary and crazy. And I don't know. Yeah.
Well, yeah. One final question. I keep, you know, listening and reading the reactions to the film, to the Sorkin film.
Yeah.
I see that the general critical consensus in the States is, you know, It's a well-meaning film. It's, you know, it's pretty talky. It's not very cinematic. I mean, yeah, most of it takes place in, you know, courtroom. And when you compare it to, you know, more like energetic movies based on Sorkin scripts, like A Few Good Men, for example,
yeah, or
The Social Network, that this is a little bit like antiquated retro story. And I kind of agree. I think that there's something missing in the film, like a real excitement, you know, of
what you're saying. Yeah, when I finished the film, I kind of went, you know, you just kind of left with something. No, it could have been better, but you know, it's a story about a legal trial, and that's hard to make exciting. You know, most legal trials by definition are boring, right? They're supposed to be, you know, efficient. You make a decision and then you get on with another case. But this one was kind of special. I think my overarching feeling, and we've talked about this when we talked about, what did we talk about? I can't remember. You brought up the Easy Rider, We Blew It, or
right. I think that was for Saturday Night Fever, I think.
Yeah. And then but I think the 60s, when I look back on it now, I grew up in this crazy period because I was just a kid then. All I remember is smelling tear gas and marijuana everywhere. And if you want to know what the 60s was really like during this trial, go look at the Rolling Stones documentary, Gimme Shelter, when everybody is at Altamont completely stoned or on some sort of narcotic. And it's hard to have a functioning society when everybody is a revolutionary. You need boring people sometimes to run your society, right? And that's what Brzezinski wrote an article about this in 1968 when the students took over the Columbia campus and they put the Soviet flag up above Columbia. And he was a refugee, you know, he was obviously, Poland was under communism at that time, and he says, would you really rather be under a communist system as opposed to Columbia, where you can do anything you want, like you can smoke pot at lunch and do everything you want, and you can take over the dean's office and not get arrested, you know? And I think that was kind of the dilemma for people. Because it's nice to have revolutionaries like Rubin and Hoffman, but you also need regular people who work in insurance companies, or they're doctors or airline pilots, or people that just take their regular jobs. I think that sometimes we neglect the regular people that just do the right things and don't get any media attention. They don't make movies about those people. I have a neighbor and we argue a little bit sometimes. She says, well, without revolution, you can't have change. And I said, that is true. But sometimes the revolution goes so far as that there's no rational kind of discussion there. Everybody ends up hating each other. And when you end up hating each other, you could see this in this film, the Chicago 7, everybody just disrespected each other. There was no kind of common discourse at all. There was no like, hey, this is how we can solve this problem. It was just taunting each other. And I think sometimes that makes problems worse. But I think Vietnam was a mistake. I think Chicago was a mistake. I think there are no heroes really in this film. And I just think it's a sad kind of part of history that we didn't solve some of these problems earlier.
So I will leave it at that. And thank you so much for, you know, appearing here. And also to all my listeners, I recommend Patrick Vaughan's podcast, The H Frame, which, you know, has lots of interesting guests and stories. And hopefully see you again on another episode. But really, I appreciate your input so much.
All right. Michal, you know what the film I would like to see, as a segue, is the RFK assassination, I think, is even more interesting than the JFK assassination in June of 68, because that was one of those ones that, if you watch these documentaries like Bill Curtis, this guy I mentioned, you know, there's a lot of unanswered questions there. And that was just one of the mysteries of 68, you know, like all of these strange things happened in that year. And the Chicago conspiracy trial was just one of them. So thanks again. And always a pleasure to talk to you.
Thank you. Thank you so much.
Bardzo dziękuję profesorowi Patrykowi Vaughanowi za te fascynujące uwagi. Dodam, że tak jak wspomniałem na początku, można zatonąć w tej studni z odniesieniami dotyczącymi tego filmu i tej historii. Dodam króciutko, że tych filmów o Chicago i ósemce z Chicago było więcej. Był film Bretta Morgana pod tytułem Chicago 10 z 2007 roku. Był biopic Roberta Greenwalda poświęcony Abbiemu Hoffmanowi z Vincentem D'Onofrio pod tytułem Steal This Movie, ukradnij ten film. Był także pewne nawiązania do tego procesu. Pojawiają się w filmie Bananowy Czubek, chociażby Woody'ego Allena, a także film, który chciałbym obejrzeć, to jest film Pinkasa Perego z 2012 roku pod tytułem The Chicago 8, który także przywołuje tamte wydarzenia. Ten film Bretta Morgana z 2007 roku swoją drogą posługiwał się także technikami animowanymi. Film jest na Netflixie, zachęcam do obejrzenia, być może nawet do obejrzenia podwójnego. Niekoniecznie dlatego, że jest to arcydzieło, bo nie jest, ale jest to film, który pokazuje naprawdę kawał historii Ameryki. Warto się w niego zagłębić, a pod ręką mieć książkę Jerzego Jarniewicza All You Need Is Love, no i oczywiście odcinek Spoilermastera. Także serdecznie Wam dziękuję za słuchanie dzisiaj, mam nadzieję, że odcinek się podobał. Zachęcam do odwiedzenia mojego profilu na Patronite. Jeżeli chcecie podzielić się wrażeniami dotyczącymi tego odcinka lub innych, piszcie do mnie na Spoilermaster Podcast przez C @gmail.com i cóż, do usłyszenia w Spoilermasterze już za tydzień.